Wstęp do księgi Habakuka. Habakuk, słowo Hambakuku pochodzi z języka asyryjskiego i oznacza roślinę jadalną. Znany jest w Biblii hebrajskiej jedynie z księgi noszącej jego imię. Biblia grecka zna wprawdzie proroka o takim imieniu, chodzi jednak o osobę zupełnie różną. O jego pochodzeniu i życiu nic bliższego nie wiadomo. Księga zawiera dwie indywidualne lamentacje prorockie i paralelne do nich dwie odpowiedzi Boże. Druga z nich przechodzi w pięciokrotne biada pod adresem nieprawych. Ostatni rozdział zawiera modlitwę prorocką za naród, utrzymaną w formie psalmu. Rubryki muzyczne świadczą o zastosowaniu tej części księgi w liturgii. Mimo rodzajów literackich lamentacji i pięciokrotnego biada, proroctwo Habakuka posiada dla Izraela charakter pocieszający. Karcące słowa proroka i groźby nie dotyczą jego własnego narodu. Wszelki ucisk pochodzi z zewnątrz. Habakuk użala się, że Jahwe pozwala bezkarnie działać nieprzyjacielowi. Bóg jednak, podejmując dialog, powołuje się na swoją sprawiedliwość ochraniającą ludzi prawych. Węzłowym zagadnieniem księgi jest problem odpłaty Bożej, rozważanej w odniesieniu do Judei i narodów obcych. Bóg, rządca świata i stróż sprawiedliwości, nie może pozwolić na triumf najeźdźcy oddanego bałwochwalstwu, a nawet bezbożnego. Jakkolwiek jest on w ręku Boga narzędziem kary na Izraela i narody obce, tym niemniej Izrael jest przecież narodem sprawiedliwym, jego pomazańcem. Punktem kulminacyjnym teologii sprawiedliwości u Habakuka jest stwierdzenie, że zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Zdanie to stało się jedną z najważniejszych podstaw starotestamentalnych nauki świętego Pawła o usprawiedliwieniu, podkreślając zbawczą rolę wiary. Godną uwagi jest aktualizacja proroctw Habakuka w społeczności eschatologicznej w Qumran. Księga zawiera niewiele danych pozwalających na dokładniejsze ustalenie daty jej napisania. Wzmianka o Chaldejczykach wskazuje na okres, kiedy naród ten był dobrze znany i posiadał znaczenie na arenie politycznej. Wprawdzie rewolty babilońskie były w okresie imperium neoasyryjskiego dość częste, o inwazji chaldejskiej można jednak mówić dopiero pod koniec panowania Nabopolassara lub raczej za Nabuchodonozora. Z drugiej strony brak jakiejkolwiek wzmianki o zdobyciu Jerozolimy w roku 597 nie pozwala umieścić księgi w okresie późniejszym niż ostatnie lata VII wieku. Najprawdopodobniej więc proroctwa zostały wypowiedziane między rokiem 605 a 597. Taką datę potwierdzają liczne podobieństwa słownictwa i stylu między Habakukiem a wczesnymi mowami prorockimi Jeremiasza. Autentyczność dwóch pierwszych rozdziałów księgi nie nastręcza obecnie poważniejszych trudności, poza kilku śladami późniejszych refleksji teologicznych. Dyskusje toczą się jedynie co do psalmu w rozdziale trzecim, uważanego przez wielu krytyków za utwór znacznie późniejszy, być może pochodzenia liturgicznego. Jednolite słownictwo oraz formy dowodzenia teologicznego u Habakuka wskazują raczej na tego samego autora całej księgi. Brak rozdziału trzeciego w komentarzu kumrańskim nie przesądza jego późniejszego powstania. Koniec wstępu do księgi Habakuka. Księga Habakuka. Tytuł: Widzenie wieszcze proroka Habakuka. Dialog pomiędzy prorokiem a Jahwe. Pierwsza lamentacja. Dokądże, Jahwe, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. Tak więc straciła Tora moc swoją, sprawiedliwego sądu już nie ma. Bezbożny bowiem gnębi uczciwego, dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu. Pierwsza odpowiedź Jahwe. Spójrzcie na ludy wokoło, a patrzcie pełni zdumienia i trwogi, gdyż dokonuje za dni waszych dzieła, nie dajcie wiary, gdy wieść o nim przyjdzie. Oto powołam Chaldejczyków, lud dziki, a gwałtowny, który przemierza ziemię rozległe, aby zagarnąć siedziby nie swoje. Trwogę budzi ten naród, dla niego przemoc jest prawem. Jego konie są bardziej rącze niż pantery, bardziej drapieżne niż wilki wieczorem. Jeźdźcy ich w pędzie gonią za łupem, zbliżają się szybko z daleka, spadając na żer niby orzeł. Wszyscy ci idą pełni żądzy mordu, a ich spojrzenia są jak wiatr palący. Gromadzą jeńców niby ziarna piasku. Królowie są dla nich przedmiotem szyderstwa, a pośmiewiskiem stają się władcy. Twierdze zaś wszystkie to dla nich igraszka, sypią szańce i biorą je szturmem. Druga lamentacja. Potem zawraca jak wiatr i odchodzi, przestępcą jest ten, kto ubóstwia swą siłę. Czyż nie jesteś odwieczny, o Jahwe, Boże mój, święty? Przecież nie pomrzemy. Na sąd go przeznaczyłeś, o Jahwe, skało moja, zachowałeś dla wymiaru kary. Zbyt czyste oczy twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbożny połyka uczciwszego od siebie? Obchodzi się z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z gromadą zwierzątek naziemnych, którą nikt nie rządzi. Wszystkich łowi na wędkę, zagarnia swoim niewodem, albo w sieci gromadzi, krzycząc przy tym z radości. Przeto ofiarę składa swojej sieci, pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite. Ciągle na nowo zarzuca swe sieci, mordując ludy bez litości. Druga odpowiedź Jahwe. Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co przemówi do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. I odpowiedział Jahwe tymi słowami. Zapisz widzenie na tablicach, wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Wielokrotne biada. Człowiek zaś, który pychą jest nadęty, traci rozsądek i spokój. Gardziel szeroko rozwiera jak szeol, jak śmierć nigdy nie jest nasycony. Choć zebrał ludy wszystkie wokół siebie, wszystkie narody przy sobie połączył. Czyż nie wezmą go one za przedmiot szyderstwa? Ułożą na niego piosenki i wiersze. Powiedzą pierwsze, biada temu, co mienie cudze zabiera i obciąża się zastawem zbyt wielkim. Czyż nie powstaną nagle wierzyciele twoi i nie obudzą się twoi dręczyciele, a ty się nie staniesz ich łupem? Ponieważ złupiłeś liczne narody, złupią i ciebie pozostałe ludy, z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju, przeciwko miastu i jego mieszkańcom. Drugie. Biada ciągnącemu dla domu swego zysk nieprawy, aby zbudować wysoko swe gniazdo i tym sposobem uniknąć nieszczęścia. Postanowiłeś na hańbę swojemu domowi wytracić liczne narody, przeciw życiu własnemu tym grzesząc. Kamień ze ściany zawoła, a belka budowy mu zawtóruje. Trzecie. Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród umacnia nieprawością. Czyż nie jest to wolą Jahwe zastępów, że ludy dla ognia pracują i darmo się trudzą narody, albowiem kraj się napełni znajomością chwały Jahwe, jak wody napełniają morze. Czwarte. Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, pucharem swego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości. Nasyciłeś się hańbą, niechwałą, upij się sam i pokaż swe nieobrzezanie, bo ciebie dosięgnie kielich podany przez prawicę Jahwe, a wstyd pokryje całą twoją sławę. Spadnie na ciebie krzywda Libanu, rzeź zwierząt napełni cię strachem, z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkańcom. Piąte. Biada temu, co mówi, obudź się do drzewa i podnieś się do niemego głazu. Pokryte one złotem i srebrem, lecz ducha wcale w nich nie ma. Cóż może posąg, który rzeźbiarz czyni, obraz z metalu, fałszywa wyrocznia, że w nich to twórca nadzieję pokłada, gdy wykonuje swe nieme bogi. Lecz Jahwe mieszka w świętym domu swoim, niechaj zamilknie przed nim cała ziemia. Modlitwa Habakuka. Modlitwa błagalna proroka Habakuka na wzór lamentacji. Usłyszałem o Jahwe Twoje orędzie, zobaczyłem o Jahwe Twe dzieło. Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje. Gdy czas nadejdzie, pozwól nam je poznać. W zapale gniewu pomnij na swą litość. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran. Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. Wspaniałość Jego podobna do światła, promienie z rąk Mu tryskają, w nich to ukryta moc Jego. Zaraza idzie przed Jego obliczem, w ślad za Nim gorączka śmiertelna. Gdy występuje, trzęsie się ziemia i drżą narody pod Jego spojrzeniem. Rozpadają się góry prastare, uniżają pagórki odwieczne. Te ścieżki Jego od pradawnych czasów. Widzę klęską dotknięte mieszkania Kuszanu, chwiejące się namioty ziemi Madian. Czy na rzeki gniewa się Jahwe? Czy na rzeki wybuchł gniew Twój? Czy na morze Twoja zapalczywość, że wsiadasz na swoje konie, na swoje rydwany zwycięskie? Łuk Twój obnażony, a kołczan pełen strzał, dla rzek otwierasz ziemię. Na widok Twój trzęsą się góry, ulewa deszczu runęła, otchłań głos Twój podniosła, wysoko podniosło swe ręce słońce. Księżyc stanął na swoim miejscu z powodu blasku lecących Twych strzał i jasności lśnienia Twej dzidy. Rozgniewany kroczysz po ziemi, w zapalczywości swej depczesz narody. Wyszedłeś na ocalenie swego ludu, na wybawienie Twego pomazańca, zburzyłeś dom bezbożnego, odsłoniłeś fundament aż do nagiej skały. Przeszyłeś strzałami wodza ich wojska, które naciera, aby nas zgubić, radując się jak ten, co w ukryciu wyniszcza biednego. W morze wdeptałeś jego konie, w kipiącą topiel wód mnogich. Usłyszałem i serce moje struchlało, na głos ten zadrżały me wargi. Przenikła trwoga me kości, kroki się moje zachwiały. W pokoju jednak wyglądam dnia utrapienia, który nadchodzi na lud, co nas gnębi. Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności. Choć trzody owiec znikają z owczarni, nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Jahwe będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. Jahwe, Pan, moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny. Koniec księgi Habakuka.